Sprawa, którą chcę teraz omówić, to jest celibat, czyli zobowiązanie, które składają duchowni Kościoła katolickiego i niektórzy duchowni Kościoła prawosławnego, że nie zawrą związku małżeńskiego. Pytanie, które powstaje, brzmi, czy rzeczywiście Bóg tego wymaga? Kiedy byłem w seminarium duchownym, uczono nas, że relacja z Bogiem zastąpi potrzebę miłości czysto ludzkiej okazywanej w małżeństwie. Czy tak jest rzeczywiście? Człowiek nigdy nie miał bliższej relacji z Bogiem niż tą relację, którą miał Adam, kiedy jeszcze przed grzechem, kiedy był w raju, kiedy był z Bogiem. Nie miał bliższej relacji. A jednak czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale, w 18 wierszu. Potem Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I od wiersza 21. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber i miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Sam Bóg pokazał, że relacja z Nim nie wystarczała dla Adama, że odpowiedzią Bożą na problem samotności człowieka jest relacja z drugim człowiekiem. I to jest Boża odpowiedź na problem samotności. Więc skoro Bóg to wymyślił, dlaczego mamy poprawiać Boga? Inne rzeczy nie są w stanie zastąpić relacji z Bogiem. Tak samo jak relacji z Bogiem nie zastąpi człowiekowi to, że będzie miał wielu przyjaciół i ciągle będzie czuł pustkę, bo jego duch nie będzie miał relacji z duchem Boga. Ale tak samo, kiedy będzie człowiek miał relację z Bogiem, a nie będzie miał relacji z innymi ludźmi, to ta samotność i pustka będzie ciągle w człowieku. Stąd mógłbym podać wiele przykładów ludzi, którzy załamali się emocjonalnie, ponieważ nie byli w stanie żyć w samotności. I co mówi Biblia na temat, czy jest taki dar, czy nie? Tak, Biblia mówi o takim darze, jakim jest dar bezżeństwa. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, omawia nam sprawę małżeństwa i bezżeństwa. I to jest główne nauczanie Biblii na ten temat, więc przyjrzymy się niektórym fragmentom. Pierwszy do Koryntian, 7 rozdział, przypominam, że cały czas czytam z Biblii Katolickiej, wiersz 7. Paweł pisze tak. Pragnąłbym, aby wszyscy byli tak jak ja sam, lecz każdy jest obdarowany przez Boga inaczej. Jeden tak, a drugi tak. Paweł żył w bezżeństwie i mówi, chciałbym, żeby wszyscy byli tacy, ale każdy ma swój dar, jest obdarowany. I tutaj słowo obdarowany to jest słowo charyzmat, które oznacza dar duchowy otrzymany od Boga. I normalnie człowiek jest przeznaczony do tego, żeby żyć w małżeństwie. A wyjątkowo są niektórzy ludzie, którzy otrzymali ten dar, żeby żyć w bezżeństwie. Ale nie można tego wymusić od człowieku. Nie może człowiek sobie postanowić, że taki będzie miał dar. Nieraz mówię, że wymagać od duchownych katolickich, żeby żyli w bezżeństwie, czyli żeby mieli ten dar, to jest tak samo, jakby wymagać na przykład od pastora zielonoświątkowego, żeby miał dar czynienia cudów i co więcej, co niedzielę na każdym nabożeństwie uczynił jakiś cud. Nie można tego wymagać. To jest po prostu dar, który Bóg daje lub pewnym osobom nie daje. Co dalej mówi Biblia? 8 wiersz. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię, dobrze będzie, jeśli pozostaną jak ja, lecz jeśli by nie potrafili zapanować nad sobą, niech wstąpią w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć. I tu Paweł pisze o braku opanowania. Mówi, fantastycznie jest, kiedy możesz żyć bez małżeństwa i służyć wtedy na pełen etat Bogu, ale zobacz, czy umiesz nad sobą zapanować. Gdyby to proste biblijne kryterium zostało wzięte przez wielu duchownych katolickich, nie byłoby tyle problemów. Byliby posłuszni Bożemu Słowu i założyliby rodzinę. A tymczasem człowiek składa takie przyrzeczenie, a potem widzi, że nie umie nad sobą panować. Na początku potrafił, był młodszy, z czasem narastają potrzeby już nie tylko seksualne, ale emocjonalne pojawiają się większość i większość nie panuje nad sobą. Z doświadczenia, które ma, widząc wielu księży katolickich, będąc w tym środowisku, mogę powiedzieć, że zdecydowana większość księży grzeszy w taki czy inny sposób, jeżeli chodzi o sferę seksualną. I ja znam tych ludzi, przecież jeszcze z seminarium, to nie byli ludzie, którzy poszli i chcieli żyć podwójnym życiem. Ten wymuszony celibat spowodował w nich frustrację i podwójną moralność. Oni chcieli żyć dobrze, ale nie byli w stanie nad sobą zapanować. I popadli w różnego rodzaju grzechy, załamania emocjonalne, W taki sposób to się niestety skończyło u wielu z nich. I dalej w tym rozdziale, w wierszu 32 mamy taki fragment. A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. I to są dwie rzeczy, którym ma służyć bezrzeństwo. Troszczyć się o sprawy Pana i przypodobać się Panu. Czyli mieć dużo czasu na to, żeby służyć dla Boga. Wiele czasu można poświęcić wtedy innym ludziom, nie masz rodziny, ale też musisz przypodobać się Panu, czyli że ten czas, który masz, musisz spędzić tak, żeby się to podobało Bogu. A jak żyje większość księży? Nawet księży, którzy są uczciwi i chcą żyć dobrze, robią często wiele rzeczy, ale później, nie radząc sobie z tym problemem bezżeństwa, pomijają różne rzeczy, które nie podobają się Bogu. Podam jeden przykład. Nie powiem, gdzie to było, ale prowadziłem kiedyś rekolekcję i przed miałem mieć spotkanie z młodzieżą. I przed tym spotkaniem z młodzieżą rozmawiałem z pewnym księdzem, który narzekał, że kolejna parafia i znowu wdał się w jakiś romans i znowu tutaj jest, znowu sobie nie radzi i tak narzekał na ten celibat, że to takie trudne, takie ciężkie. No i ja miałem spotkanie dla młodzieży, poprowadziłem, skończyłem to spotkanie i on wyszedł, żeby mieć ogłoszenie dla młodzieży. I ogłosił, że jest wyjazd u nas za tydzień dla młodzieży męskiej do seminarium duchownego, żeby tam pozwiedzać, zagrać mecz z klerkami. No i bardzo zachęcał tych młodych ludzi, jedźcie, może dzięki temu w niektórych z was obudzi się powołanie kapłańskie. To jest takie wspaniałe życie w kapłaństwie. Oczywiście nie ma się żony, ale jest, za to można służyć ludziom. Kiedy go słuchałem, sobie myślę, Boże, człowieku, przed chwilą mówiłeś mi co innego, a teraz mówisz coś innego. On żył w sposób, który nie podobał się Bogu, a sam zachęcał do tego, żeby tak inni żyli. Wiersz 35, co mówi? Paweł pisze, mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by zastawić na was pułapkę, ale po to, byście godnie z upodobaniem trwali przy Panu. I to jest pytanie, czy ten celibat dla takich księży jest pożytkiem czy pułapką? Czy oni godnie trwają przy Bogu? Powtórzę to jeszcze raz. Wymuszony celibat rodzi frustrację i podwójne życie. Nie dlatego, że ludzie chcieli tak żyć, ale dlatego, że nie mając tego daru, próbują to na siłę robić. To jest tak, jakbyś czuł, wrócę do tego przykładu z pastorem świątkowym, że ty musisz czynić cuda. No i oczekujesz, że ludzie od ciebie oczekują cudów. Albo będziesz ludzi oszukiwał, że cuda się dzieją, albo będziesz je fingował w jakiś sposób niewłaściwy. Czyliś powiesz, nie mam tego daru, nie będę tego robił. I tak samo każdy katolicki ksiądz powinien sobie odpowiedzieć na pytanie. Mam ten dar i żyję w bezżeństwie i nie grzeszę w sferze seksualnej, albo nie mam tego daru i nie mogę w taki sposób oszukiwać innych. Kiedyś słyszałem, że mama jednego z księży, ona jeszcze przed II wojną światową służyła jako gospodyni na wielu plebaniach, powiedziała tak, że te masowe mordy w czasie II wojny światowej na księża katolickie były karą, konsekwencją, jaką ściągnęli na siebie katolicy duchowni przez swoje niemoralne życie. I tu miała na myśli głównie sferę seksualną. I teraz przechodzimy do czegoś bardzo ważnego. Dalej w 1 Koryntian 7 rozdziale w wierszu 37 mamy pewien fragment. Lecz jeśli ktoś bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowi sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. I tu jest powiedziane bez jakiegokolwiek przymusu. I chcemy temu poświęcić trochę czasu, bo nieraz rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią, jak mogłeś odejść z kościoła katolickiego, przecież przysięgałeś Bogu i co, czy ktoś cię zmuszał do tego? Kiedy się składa przyrzeczenia przed diakonatem, potem kapłańskie, podpisuje się taki dokument, którym się mówi, że w pełni panując nad swoją wolą składam takie zobowiązanie. I mnie nikt nie przymuszał do tego, żebym zrobił takie zobowiązanie. To nie był problem z moją wolą, że ktoś zmusił mnie. To był problem z moim rozumem. Ktoś mnie oszukał. Powiedział mi, że Bóg żąda ode mnie czegoś, co Bóg nie żąda. A moim problemem było to, że ja uwierzyłem bardziej tym ludziom niż temu, co mówi Boże Słowo. Brzmi to tak mocno, oszukał. Ale spróbuję to pokazać na podstawie Bożego Słowa. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, pierwsze 3 wiersze. 1 Tymoteusz 4:1-3. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, nakazują powstrzymać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. To jest mocna rzecz. Obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Mówiłem o tym księdzu przed chwilą, który tak mówił pięknie do młodzieży. Ale ten człowiek obłudnie kłamał. On miał własne sumienie napiętnowane wieloma romansami, a młodzieży mówił, to jest wszystko w porządku. Dwóch księży, którzy takimi byli dla mnie wzorami życia w celibacie i oni zawsze mówili, że to takie wspaniałe i cudowne. Kiedy później wszedłem w środowisko księży i no i widziałem szerzej, to okazało się, że obaj byli praktykującymi homoseksualistami. I co się okazało? Tutaj jest powiedziane, że ten w liście do Tymoteusza, że ludzie skłonią się ku duchom zwodniczym. Co to jest zwiedzenie? To jest wiara w kłamstwo i mówienie, że to jest prawda. Powiedzenie komuś, młodemu człowiekowi, że możesz żyć w bezżeństwie, zakładamy oczywiście, że ten człowiek nie ma tego daru, bo jeżeli ma ten dar, to będzie w stanie tak żyć. To jest tak samo, jakby mówić takiemu młodemu człowiekowi, że można żyć bez jedzenia. Wiesz, młody człowiek jest człowiekiem, który szuka ideałów i który pomyśli sobie, to wspaniałe. I teraz wyobraź sobie człowieka, on składa ślub, nigdy nie będę jadł. No i nie je, ale z czasem czuje głód, ale sobie mówi, nie, to niewłaściwe. No i przychodzi koło różnych sklepów, widzi jedzenie, ale mówi, nie, nie mogę tego jeść. Z czym to się skończy z czasem? Albo umrze z głodu, albo poważnie zachoruje, albo będzie kradł jedzenie, albo będzie jadł po śmietnikach. To jest dobra analogia do tego, co się dzieje z człowiekiem, który żyje w bezżeństwie, a nie ma tego daru. Będzie w niewłaściwy sposób rozładowywał swoje napięcie seksualne. Dlatego nie mam żadnego problemu z tym, że kiedyś przyrzekałem to Bogu, a dzisiaj, kiedy zrozumiałem, że Boże Słowo mówi, że tylko ci, którzy mają ten dar, mają tak żyć, pokutowałem przed Bogiem z tego ślubu, który złożyłem niezgodnie z Jego wolą i nie mam żadnego problemu z tym, że tutaj nie dotrzymałem obietnicy danej Bogu. Tylko te obietnice, które Bóg od nas chce, mamy dotrzymywać. Tak samo możesz obiecać Bogu, że nie będziesz jadł do końca życia. Bóg nie chce tego od Ciebie. Jest niezgodne z Bożym Słowem. I wróćmy do tego pierwszego listu do Koryntian, do 7 rozdziału, do ostatniego wiersza, 38. W wierszu 38 mamy powiedziane tak. Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. Czyli można powiedzieć, że tak. Luther powiedział kiedyś takie bardzo ciekawe zdanie. Małżeństwo jest dobre, bezżeństwo jest lepsze, ale najlepsza jest wolność wyboru. I to jest podstawowa rzecz w Biblii wszędzie. Wolność wyboru. Biblia nam pokazuje, że nie można człowieka zmuszać, a w tym czasie w takiej sytuacji. Zobaczmy, jak wiele problemów by to rozwiązało w Kościele katolickim, gdyby celibat był zostawiony do wolności duchownych. Że jeżeli ktoś zobaczy, że nie ma takiego daru, może założyć związek małżeński. Nie jestem naiwny. Nie mówię, że związek małżeński rozwiąże wszystkie swoje problemy. Wiem o tym, że ludzie żyjący w małżeństwie zdradzają swoich współmałżonków. Tylko chcę powiedzieć, jeżeli ktoś ma możliwość emocjonalnego i seksualnego zaspokojenia w małżeństwie i nie umie z tego skorzystać, to ma problem. Ale jeżeli człowiek nie ma żadnej możliwości zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych i seksualnych, bo zmusił się do życia bez małżeństwa, to on będzie grzeszył. Ponieważ nie ma żadnego wyjścia. Kolejna rzecz o celibacie to jest w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, wiersze 1-5. Paweł pisze tak. Nauka to godna wiary. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże się będzie troszczył o Kościół Boży? Zobaczmy ten 5 wiersz. Jeśli ktoś nie umie stanąć na czele własnego domu, jak będzie się troszczył o Kościół Boży? Testem na to, czy ktoś będzie dobrym duszpasterzem, jest to, czy umie zarządzić własnym domem. Myślę, że wielu z nas, mając kontakt z duchownymi, którzy nie posiadają rodzin, myślą sobie, gdyby ten człowiek miał rodzinę, gdyby miał dzieci, patrzyłby na wiele spraw zupełnie inaczej. Ten człowiek nie rozumie pewnych spraw. Nie można zrozumieć, jeżeli pewnych rzeczy się nie przeżyło. W Księdze Przypowieści 27:17 jest powiedziane, że żelazo oszczy się żelazem, a zachowanie człowieka wygładza drugi człowiek. Metodą na żelazo jest żelazo, metodą na człowieka jest człowiek. Kiedy żyjesz w rodzinie z kimś bliskim, on może cię korygować, twój charakter przy tym się zmienia. I to jest bardzo ważna rzecz. I tutaj widzimy, że normą Bożą jest to, żeby duchowny miał rodzinę. Oczywiście Biblia nie zmusza do tego, ale pokazuje, że to jest normą. I pokazuje, że to ma być mąż jednej żony, więc sposób, w jaki on traktuje żonę, że ma dzieci, które żyją w karności. To jest właśnie to, co pokazuje, że ten człowiek umie żyć w relacjach z innymi ludźmi, że ten człowiek ma miłość, że ten człowiek umie pokazać w dobry sposób przykład swojego życia. Więc widzimy, że Biblia pokazuje, że małżeństwo jest pomocą. I to nie chodzi tylko, żeby wytestować tego człowieka w małżeństwie. To też pokazuje jego charakter. Małżeństwo jest takim papierkiem lakmusowym pokazującym jego charakter. Ale też małżeństwo jest takim miejscem odpoczynku. To mogę powiedzieć jako duchowny, który był bardzo gorliwy i wiele działał. Kiedy wracasz sam do pustego mieszkania na plebanii i teraz co zostaje? Nie ma kogoś, kto może cię wesprzeć, nie ma kogoś, kto cię pocieszy. To jest trudne do zniesienia i wielu ludzi sobie z tym nie radzi. Podsumowując ten cały aspekt, że wymuszony celibat rodzi frustrację i podwójne życie. Biblia mówi o takim darze, ale pokazuje, że jest on raczej wyjątkiem niż regułą. I zmuszanie ludzi do tego sprawia, że ludzie żyją wbrew temu, co Bóg dla nich zaplanował i dlatego owoce ich życia ostatecznie są złe, a nie dobre. Nawet jeżeli składając to przyrzeczenie mieli dobre intencje, ale zobowiązali się do czegoś więcej niż chciał od nich Bóg. A zobowiązanie do czegoś więcej niż chciał Bóg jest pychą. I trzeba z tego pokutować i zmienić to w swoim życiu.